Dzień dobry, Adam Janczewski. W Warszawie spotkali się liderzy bukaresztańskiej dziewiątki. W tym spotkaniu uczestniczył również prezydent USA Joe Biden i szef NATO Jens Stoltenberg. Co ustalono podczas tego spotkania? Między innymi o to zapytamy naszego dzisiejszego gościa, a jest nim profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Liderzy bukaresztańskiej dziewiątki podczas szczytu w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewniają o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia. Oby ten dokument nigdy nie był sprawdzany w rzeczywistości, ale jaką on ma moc prawną?
O, szanowni państwo, pomiędzy traktatem, czyli zobowiązaniem podpisanym i zawartym w świetle prawa międzynarodowego w pełni, rodzącym zobowiązania w sposób wiążący i tak dalej, a deklaracją jest subtelna różnica. Ona polega na tym, że umów należy przestrzegać, pacta sunt servanda. Jest z tego tytułu ewentualnego nieprzestrzegania odpowiedzialność międzynarodowa. No i oczywiście można to w rozmaity sposób kwestionować, są sądy międzynarodowe i tak dalej. Natomiast deklaracje, jak to deklaracje? One stanowią, powiedzmy, rodzaj dobrych chęci. Natomiast odróżniłbym to od takiej klasycznej deklaracji na zasadzie, no fajnie by było, gdyby wszystko było dobrze, sympatycznie, uczciwie, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z takim zestawem, można powiedzieć, jednostronnych oświadczeń, z których no każde, można powiedzieć, było sygnowane i wypowiadane w trakcie spotkania, bo chyba to, co zostało wewnątrz powiedziane czy uzgodnione, jest trochę ważniejsze niż to, co widzimy formalnie na papierze. To wszystko zostało wypowiedziane przez osoby, co do których prawo międzynarodowe, no, można powiedzieć, tworzy domniemanie kompetencji państwa i wypowiedziane w bardzo poważnej sprawie, wobec poważnych świadków, można by powiedzieć, że
te wspólne zobowiązania, panie profesorze, tak, to chyba przypomnienie po prostu też wcześniejszych ustaleń i zobowiązań dotyczących sojuszników w NATO.
No właśnie chcę to powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zobowiązania nie musiały zostać zawarte w kolejnym porozumieniu, bo one są już solidnie umocowane w traktacie północnoatlantyckim czy w porozumieniach wzajemnych, sąsiedzkich i całej gamie innych. Natomiast ta deklaracja służy odniesieniu się do bieżącej sytuacji. To jest raczej sygnał, powiedziałbym, polityczny, który pokazuje jedność, usuwa wątpliwości, bo na przykład na tle Węgier, prawda, pewnych oświadczeń były wątpliwości, czy mamy do czynienia z partnerem solidnym, który się nie wyłamie i tak dalej, i tak dalej. Są dyskusje na przykład w kwestiach szczegółowych co do podejścia wobec Rosji, w kwestiach gospodarczych i tak dalej. No i tutaj ta jedność była bardzo potrzebna. Chodziło o to, żeby wskazać, że w porządku, dyskurs dyskursem, dialog dialogiem, ale co do zasady zobowiązania podtrzymujemy, deklarujemy wprost, że w kwestii ewentualnych jakichś zagrożeń współpracujemy, nie ma co do tego wątpliwości. To jest tak zwane kształtowanie przedpola. Chodzi o to, że jakby to powiedzieć, XXI wiek to czas manipulacji. Czyli nie chodzi o to, jak naprawdę jest, tylko chodzi o to, w co ludzie uwierzą, a później będą wywierać presję. Wiadomo, w demokracjach tak jest, że pobudzenie społeczeństwa jest punktem wyjścia do ewentualnego wpływu na rządy.
Czyli to jasne odniesienie się do bieżącej sytuacji,
tak,
jasny sygnał
za
społeczeństw wszystkich tych państw, które podpisały się pod
tym
oświadczeniem.
Tak jest, panie redaktorze, usuwamy wątpliwości. Chodzi
jednym
o to, że decyzja jest jedna.
Z jednym z paragrafów jest artykuł 5, który był podkreślany w oświadczeniu, był podkreślany przez Joe Bidena podczas wizyty w Polsce, również przez Jensa Stoltenberga. W skrócie, do czego zobowiązuje nas artykuł 5 i wszystkich,
szanowni
którzy
państwo,
się do niego stosują?
Artykuł 5 jest postanowieniem, które, można powiedzieć, stanowi esencję, stanowi klucz do Traktatu Północnoatlantyckiego, dlatego że on mówi o jakby solidarności państw w sytuacji zagrożenia. To jest, powiedzmy, postanowienie, w którym jasno państwa zobowiązują się do tego, że w wypadku agresji, działań przeciwko któremukolwiek członkowi terytorium tego państwa czy temu państwu, reszta zobowiązuje się do udzielania mu pomocy, do wszelkiego wsparcia i tak dalej. I teraz, drodzy państwo, w traktatach jest tak, że są postanowienia, ale są też takie postanowienia, którym wskutek praktyki czy deklarowanego wielokrotnie podejścia zaczyna się przypisywać rangę zasady. I teraz artykuł 5 budził pewne kontrowersje zawsze. Zwykle w debatach publicznych podnoszono, że no, artykuł 5 artykułem 5, ale przecież przed wojną życie, też były życie. Zobowiązania i sojusznicy niby wojowali, ale to była taka dziwna wojna i w sumie nic z tego nie wynikło. No więc artykuł 5, dopóki nie jest sprawdzony, czyli dopóki nie dochodzi do ewentualnej próby, no to też można kwestionować na różne sposoby. Mówić, że no napisano, zobowiązano się, ale to na pewno nie będzie przestrzegane. Wobec tego, cóż można robić w warunkach pokoju, w warunkach, gdy jeszcze tej próby nie ma? No można to podkreślać wielokrotnie, tak aby nikt nie pomyślał, że być może państwo tak w miękki sposób jakby zinterpretowało stopniowo, prawda, podejście do artykułu 5 tak, że ostatecznie to jednak... Trzeba do tego podchodzić odpowiednio, a nie wprost.
Podkreślanie tego, że nie jest to martwy przepis, to jedno.
I że nie podchodzimy do niego odpowiednio, tylko wprost. Wprost oznacza, robimy dokładnie tak, jak jest tam napisane. Bo podejście odpowiednie to jest właśnie to, co robiono w 1939 roku. Czyli no, coś tam robiono, prawda? Wypowiedziano wojnę, były jakieś tam pozorowane, markowane działania na froncie i tak dalej. Ale to nie przynosiło żadnych rozwiązań.
Tu do aktu prawnego dochodzą też wielokrotne deklaracje liderów państw.
Zgadza
które
się.
Też są w pewien sposób zobowiązujące.
I myślę, że równie ważne są powiązania w zakresie gospodarki, zbrojeń i tak dalej, bo te powiązania, do których dochodzi, one powodują, że państwa mają realny interes w tym, aby no, podtrzymywać swoje deklaracje i ewentualne zobowiązania w tym zakresie. Bo wiecie państwo, największym gwarantem stabilności są interesy, czyli krótko mówiąc sytuacja, w której podmiot nie tylko honorowo, elegancko i tak dalej dotrzymuje zobowiązań, ale też w najlepiej pojętym własnym interesie. I teraz dlaczego dobrze jest, że to jest ta bukaresztańska dziewiątka? To są państwa, które mają bezpośredni interes. Są, można powiedzieć, sąsiadami, są wschodnią flanką NATO. Czyli można powiedzieć, że ich potencjalne zagrożenie jest bardzo bliskie, zbliżone, bardzo podobne. I w zasadzie zdają sobie sprawę, że jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek zagrożenia, to to jest kwestia kolejności, sekwencji, a nie kwestia wyboru, ci tak, ci nie. Wobec tego, tworząc razem wspólny potencjał, no można powiedzieć, pojawia się efekt skali. Druga sprawa, tak naprawdę może to być część większego planu. My o nie o wszystkim wiemy, jest taka niecierpliwość. Chcielibyśmy już dzisiaj, prawda, wszystko powiedzieć, poinformować. Społeczeństwo chciałoby słyszeć, rozumieć, ale nie wolno. Trzeba być cierpliwym. Chodzi o to, że pewne rzeczy, które tam ustalono, po cichu, nazwijmy to, dyskretnie, nawet nie powinny przedostać się do publicznej świadomości. Natomiast ufam, mam nadzieję, że te ustalenia są mądre. Są tak skonstruowane, że ostateczny efekt będzie polegał na wzroście bezpieczeństwa.
Panie profesorze, ostatnie pytanie w części antenowej. Może banalne pytanie, ale je zadam. Liderzy B9 jasno zdefiniowali sytuację. Cytuję. Rosja jest najpoważniejszym bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa. Po co, dlaczego w ogóle w tego typu oświadczeniach tak jasno definiuje się, kto jest wrogiem?
Po pierwsze, żeby nie poczynić kolejnych faux pas, czyli żeby nie zastosować w przyszłości jakiejś retoryki, w której może umniejsza się to zagrożenie Rosji. Po drugie, żeby wyraźnie ukierunkować działania NATO, czyli tak naprawdę jeżeli mamy wątpliwości w co inwestować, to inwestować w bezpieczeństwo ze strony Rosji, krótko mówiąc, albo inaczej, zabezpieczenie się przed Rosją. No i wreszcie wydaje mi się, że to jest tak naprawdę przygrywka do no, gry powiedzmy zbiorowej pod batutą Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę Amerykanie potrzebowali pewnego ładu, porządku. Tak naprawdę to jest deklaracja wobec Amerykanów. Inwestujecie, okej, my jesteśmy poważnym partnerem i możecie na nas liczyć łącznie, bo optyka amerykańska jest taka, że te nasze państwa, z których każde wydaje się być ważne, duże i tak dalej, z perspektywy amerykańskiej, to jest grupa mniejszych graczy. Przede wszystkim pod względem potencjału, może nie terytorium czy ludności, ale potencjału militarnego, gospodarczego i tak dalej. I dopiero ta statystyka robi efekt, bo w amerykańskim kongresie czy powiedzmy w budżetowaniu rozmaitych działań no, niestety musi się pojawić ta skala, musi się pojawić efekt, to musi wyglądać jak poważne działanie. No i myślę, że to jest główny czynnik. Robimy to z Amerykanami.
To jeżeli chodzi o efekt skali i o to, co powiedział też amerykański przywódca Joe Biden do liderów bukaresztańskiej dziewiątki. Jesteśmy silni, coraz silniejsi i mówię koleżankom i kolegom w tym gronie, że to zaszczyt, że mogę być z wami tak silnymi sojusznikami w NATO. To kurtuazja, budowanie morale czy realna ocena rzeczywistości?
Wszystkiego po trochu. Dlatego, że tak, z jednej strony siła naprawdę przyrasta. My się przyzwyczailiśmy do takiego utyskiwania, czy do narzekania. Nawet jeśli nam ewidentnie, prawda, przybywa broni, przybywa uzbrojenia i tak dalej, to będziemy zawsze wytykać, dostrzegać jakieś mankamenty. Czyli zawsze w oczy rzuci się ten żołnierz o wątłej budowie, który ma buzię aniołka i będziemy się skupiać, a takie mamy wojsko, prawda? Nie będziemy analizować, że mamy na przykład świetnych operatorów, komandosów, prawda, którzy potrafią robić cudowne rzeczy w zakresie militarnym, tylko będziemy się skupiać na tym żołnierzu jakimś skromnym, który akurat no, nie wygląda poważnie. Podobnie jest niestety w innych krajach. To jest jeszcze kompleks, zaszłość po rozpadzie bloku komunistycznego, Układu Warszawskiego i tak dalej i nam to zostało. Był taki czas, kiedy odpuściliśmy zbrojenia, skupiliśmy się na gospodarce, to rzeczywiście wyglądało źle. No i teraz trwa systematyczne odbudowywanie i mobilizacja jest tu potrzebna, więc tak. Prezydent Biden jako doświadczony polityk i jednocześnie na amerykańskiej kości, on tak, najpierw pochwali, czyli powie, jakie są atuty, co jest dobre, później zmobilizuje, a zgani po cichu, tak żeby nie demotywować. I z jego wypowiedzi wybrzmiało, że jesteśmy lepiej uzbrojeni, liczbowo, razem, tworzymy jednak spory potencjał, co tu dużo mówić. No i wreszcie podkreślał to jeszcze raz, że docenia tą akcję zbiorową, dlatego że na czym polegał dotychczasowy sukces Rosji? Że Rosja rozgrywała wszystkich w pojedynkę.
Dzieliła.
Tak jest, czyli bała się Litwa, w którymś momencie może bać się, prawda, Mołdawia, w którymś momencie jeszcze kto inny i tak dalej. Strach jest złym doradcą. W pojedynkę, no, dokonuje się rzeczy czasami błędnych, czasami głupich. Natomiast w porozumieniu, po pierwsze, jest się silniejszym, a po drugie, przekazuje się sobie wzajemnie uwagi. Powiedzmy, ten subiektywny błąd łatwiej zweryfikować, bo partnerzy mogą zwrócić na coś uwagę, zasygnalizować, coś powiedzieć. Naprawdę Polska dostała teraz skrzydeł w pomocy Ukrainie, ale z czego to po części wynika? Z takiego upewniania, że nie jesteśmy sami. Widzimy wyraźnie, że jeśli broń przekazuje mała Litwa, która jest jeszcze bardziej wysunięta, osaczona, można powiedzieć, i tak dalej, to jakby my, mając za plecami, prawda, resztę państw NATO i tak dalej, no mamy w tym względzie trochę łatwiej. Jesteśmy silniejsi, więksi. Więc,
no i też nawet powinniśmy chyba, jako to duże państwo. Panie tak profesorze, chciałbym wrócić do tego, o czym pan wspominał, o tym państwie, które tutaj no, odstaje, czy też może nie do końca pasuje do tego towarzystwa, mam na myśli Węgry. Mówił pan o tym, że Rosja rozgrywa. Czy Rosja nie rozgrywa Węgier w tym momencie, czy Węgry będą zjednoczone i będą trzymać się tych deklaracji?
To może po kolei. Chodzi o to, że na Węgrzech mamy typową sytuację, gdzie podwórko krajowe rozgrywa się działalnością międzynarodową, stosunkami międzynarodowymi. I to przynosi taktycznie fajne efekty, bo społeczeństwu można powiedzieć, są rozmaite zagrożenia, są rozmaite wraże siły, a my z nimi walczymy. No i na etapie taktycznym, kiedy trwa dialog, władza, społeczeństwo, to przynosi fajne skutki, dlatego że społeczeństwo zwykle w obliczu zagrożenia konsoliduje się wokół władzy. Ale ta władza za chwilę na forum międzynarodowym trafia na przeciwników czy negocjatorów, którzy doskonale wiedzą, co delikwent, przywódca danego kraju obiecał społeczeństwu, przed czym będzie deklarował, że obroni społeczeństwo i dokładnie w te nuty w stosunkach międzynarodowych się uderza. Efekt jest taki, że się oczywiście takiego przywódcy nie udaje tych zagranicznych rzeczy zawalczyć. Wtedy pojawia się wtórna fala na forum wewnętrznym, społeczeństwo ma pretensje. Wtedy trzeba coś zrobić, więc idzie się dalej, następuje brnięcie i dochodzi do takich sytuacji, że bardzo drogo płaci się za rzeczy w sumie żadne, za powiedzmy pozory, za iluzje. I myślę, że na czym polega problem? Po prostu rozgrywając kartę, no choćby unijną i tak dalej, Węgry w którymś momencie przelicytowały. Bo proszę zauważyć, w przypadku naszego rządu na przykład, naszej władzy, mamy do czynienia z rozlicznymi sytuacjami spornymi, bo to jest normalne. Polska, dojrzewając jako członek Unii, stopniowo wychodzi z takiej fazy grzecznościowej, takiej, gdzie wszystko pasuje, cieszymy się, za każdym razem dziękujemy, do fazy, gdzie zaczyna mieć własne oczekiwania, własne aspiracje. I niestety no, to się dzieje spornie, w sposób no, nieprzyjemny. Oczywiście jest też krajowa scena polityczna, rozmaite spory i tak dalej, więc się to przedstawia oczywiście odpowiednio, każda ze stron, prawda, społeczeństwu. Jedne spory właśnie mają ten charakter naturalny, więc one są efektem rodzenia się, no, własnej świadomości pozycji w danej organizacji, ale inne spory są czasami jałowe. Są właśnie wynikiem przeszarżowania w zakresie grania kartą zagraniczną w kraju. No i później widzimy tego efekty, że spieramy się o rzeczy, które w sumie nie mają znaczenia. I teraz zawrócić ciężko, bo się obiecało, mało tego, jest presja mediów, no państwo jako media też chcecie zaraz informacji. Polityk czasami, no, jest przytłoczony, musi szybko coś zrobić, żeby być, wyjść twarzą. No i to się tworzy taka sekwencja niepotrzebnych rzeczy. I później czasami okazuje się, że ugraliśmy coś, co w sumie nie jest wiele warte. Tak? Walczyliśmy bohatersko, ale to coś nie ma wielkiej wartości. Jest wartością czysto symboliczną. No, stosunki międzynarodowe niestety, ale powinno się rozgrywać dyplomatycznie i w oderwaniu od sceny krajowej. No, pokusa, że tak powiem, jest jednak bardzo duża.
A wizyta węgierskiego dyplomaty na Białorusi to maksymalnie para waletów, a nie kareta króli na przykład. Więc zdecydowanie przelicytowana ta polityka.
Trzeba też powiedzieć, że to jest trochę gra wabank, dlatego że proszę pamiętać, no, historia pokazuje, że wszystko się zmienia, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, tak? Tak chyba było. I teraz, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że dzisiaj jest, że tak powiem, z Białorusią fatalnie, no to kiedyś się może zmienić. No i teraz też myślenie Węgrów może się sprowadzać do tego, że chcą ciągle utrzymać taki stosunek, powiedzmy, nieschłodzony do zera, żeby jako pierwsi wystartować w tych relacjach, które się zaczną normalizować. No i że zostaną docenieni. Może i tak być. Wiecie państwo, niedawno dyskutując o Puszczy Białowieskiej, myśmy zabrali głos w takim prestiżowym czasopiśmie Science, w którym postawiliśmy tezę, że w przyszłości, jeśli dojdzie do normalizacji stosunków z Białorusią, to właśnie Puszcza Białowieska może stać się takim przyczółkiem, takim języczkiem uwagi, no bo w zasadzie tutaj sporów międzypaństwowych nie było i najłatwiej będzie zacząć rozmowę właśnie od tego, czy tworzenia przejść, powiedzmy, w tej zaporze przeciwko wymuszonym migracjom.
Puszcza Białowieska, kanał Augustowski, no również mamy wspólny. Miejmy nadzieję, że to że tego dożyjemy, panie
jest
profesorze.
Tak, panie redaktorze, że jak jest dobrze i jest pokój, to ona zwykle stanowi pole konfliktów. Jak przywódcy jest zagrożenie, odwrotnie.
Przywódcy wschodniej flanki podkreślili również, że Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do obrony przed rosyjską agresją w celu odzyskania oczywiście kontroli nad swoim terytorium, obrony tego terytorium, powołując się na Kartę Narodów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe.
Słusznie.
Skoro Ukraina ma pełne prawo do obrony, to Zachód ma pełne prawo do wspierania tej Ukrainy.
Tak. Tak. Chodzi o to, proszę państwa, że retoryka rosyjska no, prowadzi do takiego absurdalnego wniosku, że jest to jakaś wewnętrzna sprawa. Ale czyja wewnętrzna sprawa? No i Rosjanie na końcu języka mają stwierdzenie nasza. No zaraz, chwileczkę. Ukraina jest suwerennym państwem, co nie kto inny jak Rosja. Wielokrotnie, prawda, potwierdziła, uznała i tak dalej. I tak naprawdę działania rosyjskie, jakby ich nie malować, jakby ich nie uzasadniać, no to są działania agresywne, militarne i tak dalej. Mało tego. Szczegóły tych działań są no, eskalacją, co tu dużo mówić. To nie jest wojna między żołnierzami i to taka pozycyjna, tylko mamy do czynienia z zbrodniami, mamy do czynienia z atakowaniem celów cywilnych, niszczeniem obiektów infrastruktury krytycznej w sposób celowy. W dzisiejszych czasach nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Bo broń precyzyjnie kierowana nie spada na przypadkowe cele. I biorąc to wszystko pod uwagę, no to cóż, rosyjska agresja jest faktem i my z wielu powodów nawet mamy przesłankę, żeby Ukrainie pomagać. Natomiast Rosja oczywiście próbuje rozgrywać to w ten sposób, że reszta państw działa przeciw Rosji. Nie. No właśnie, ta subtelność polega na tym, że my się zachowujemy jak profesjonalny ochraniarz w dyskotece, krótko mówiąc. Owszem, staramy się zażegnać zagrożenie, zrobić wszystko, żeby chuligan nie mógł rozrabiać, ale nie używamy wobec niego siły bezpośrednio, prawda? Czyli dążymy do tego, aby go zneutralizować, żeby wycofał się, żeby przestał szkodzić. Natomiast no, Rosja najchętniej wciągnęłaby nas w dyskusję, żebyśmy zaczęli przepychać, żebyśmy zaczęli bić, najlepiej obrażać i byłoby jej to na rękę. I teraz cierpliwość polega na tym, nawet samej Ukrainy, zwróćcie państwo uwagę, że Ukraina broni się na własnym terytorium i w zasadzie unika atakowania celów na terytorium Rosji. Jeśli już, to jest akcja, nazwijmy to, o charakterze partyzanckim, co do której Ukraina oficjalnie nie przyjmuje odpowiedzialności. Czyli w domniemaniu mogą to być też wewnętrzni partyzanci, którym nie na rękę jest polityka Rosji jako państwa.
Jak widać też, Ukraina nie wciąga NATO do tej wojny bezpośrednio. Na początku wojny były takie apele o to, żeby NATO zaangażowało się militarnie. Teraz widać tylko apele, tak dalej, tak. Teraz widać tylko apele o sprzęt, o dozbrajanie Ukrainy.
Zgoda.
Na koniec, panie profesorze.
Ja chciałem jeszcze podkreślić, panie redaktorze, że Ukraina w tym wszystkim rozgrywa, moim zdaniem, własną sprawę dziejową.
No właśnie.
Rodzi się...
Przyszłość Ukrainy leży w Europie. Zdecydowanie wspieramy euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. To również fragment oświadczenia bukaresztańskiej dziewiątki. Ukraina właśnie walczy o swoją wolność, o wolność Europy, o demokrację, ale także o to, do której części świata będzie chyba należeć przez dekadę.
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, Ukraina do rosyjskiej agresji funkcjonowała jako takie państwo, w cudzysłowie, niepewne. Czyli takie państwo, które jest traktowane przez resztę jako druga liga, jako bardziej taki aspirant niż poważny partner. I proszę zobaczyć, w ciągu jednego roku następuje przeobrażenie. Ukraina jest traktowana jako frontowe mocarstwo, jako państwo, które zrodziło się na nowo. I już nikt nie kojarzy Ukrainy z UPA, Ukraińską Powstańczą Armią, Wołyniem i tak dalej. Tylko
z korupcją.
Z korupcją, dokładnie, z, powiedzmy, gospodarką przedziwną i tak dalej, z kontrastami. Tylko wszyscy zaczynają mówić o Ukrainie jako poważnym graczu. Prezydent Ukrainy wyrasta na męża stanu rangi międzynarodowej. Mamy do czynienia ze swoistą popkulturą wręcz. I teraz tak, Ukraina rodzi się na nowo, można powiedzieć, buduje swoją tożsamość historyczną na nowo. No i niestety płaci potężne koszta. Koszt jest ogromny. Ofiary ludzkie, zniszczenia i tak dalej. Teraz nadzieja na odbudowę oczywiście jest. I to kiedyś nastąpi. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że Ukraina, jakby to powiedzieć, zapracowuje na to wszystko. Dostaje bardzo dużo. Przeobraża się już w kandydata do Unii Europejskiej, w poważnego partnera NATO i tak dalej. Ale za jaką cenę? Potężną. Ta cena jest dla większości państw europejskich niewyobrażalna. Natomiast Ukraina swoim przykładem na nowo zmusza nas wszystkich do redefiniowania rozmaitych priorytetów, standardów. Jakby z ciepłej wody w kranie na pewnego rodzaju gotowość, mobilizację i tak dalej. To łatwo nie przychodzi, bo oczywiście wszelkiej maści strachy, nalachy i tak dalej są, pojawiają się, one są podsycane, czasami inspirowane i tak dalej. I to jest naturalne. Człowiek ma tak zbudowaną piramidę potrzeb. Natomiast trzeba jasno pamiętać, że jeśli nie mamy wpływu na zewnętrzną rzeczywistość, ona się po prostu i tak dzieje, i tak kształtuje, to najważniejsze, zachować spokój. W jakiś sposób też ufać bieżącej sytuacji i decyzjom przywódców. A z drugiej strony, to co można najlepszego zrobić jako obywatel? Solidnie pracować, solidnie się uczyć. Bo tego nic nigdy nie zaneguje. Im jesteśmy lepszą gospodarką, lepszą siłą intelektualną i tak dalej, tym wypadkowa tych działań jest jeszcze lepsza. Bo jeżeli, krótko mówiąc, rządzący coś ustalają, nawet po cichu, ale jest zasadniczo spokój społeczny, mamy do czynienia z sytuacją, że gospodarka dobrze chodzi i tak dalej, to te decyzje są uzgadniane w sposób spokojny, zrównoważony. Te decyzje są takie, jakie mają być. Tak jest. A w momencie, kiedy równolegle dyskusji towarzyszą nerwy, towarzyszą stresy, negocjujący wiedzą na przykład, że społeczeństwo już głośno wyraża sprzeciw wobec pewnych kroków, to nie mają czystej głowy przy uzgodnieniach. I tak jak to się dzieje na Węgrzech. No powiedzmy, no, przywódcy Węgier wiedzą, że coś tam obiecali społeczeństwu, wiedzą, jakie wektory, krótko mówiąc, zostały wyznaczone. No i teraz przy stole negocjacyjnym jest im ciężko, bo pewne rzeczy brzmią jak zaprzaństwo, czyli powiedziano co innego, zrobiono co innego, no jak tu powiedzieć społeczeństwu, że jest okej. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest spokój społeczny i też apel do mediów, żeby tak nie dociekać straszliwie wszystkich szczegółów i tak dalej, bo, że tak powiem, tak jak pieniądze lubią ciszę, tak bezpieczeństwo te międzynarodowe, militarne też lubi pewnego rodzaju ciszę.
To w przeddzień wybuchu rocznicy wojny pozostaje nam życzyć tego spokoju sobie, a Ukraińcom pokoju przede wszystkim.
Przede wszystkim pokoju, proszę Państwa, pokoju, pokoju, jeszcze raz pokoju. Jak będzie pokój, to będzie spokój.
Profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.